Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
W studiu Radio Ortodoksja witamy serdecznie dzisiaj pana Eugeniusza Czekwina, wieloletniego polityka, dziennikarza, byłego posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór państwu.
Oraz pana Aleksandra Wasyluka, głównego inicjatora największego prawosławnego serwisu internetowego cerkiew.pl oraz serwisu fotograficznego ortfoto.net z zawodu informatyka, 26-letnim stażem działacza społecznego w organizacjach pozarządowych. Witamy serdecznie.
Witam również.
Spotykamy się z panami z powodu tego, że zbliżają się wybory i chcielibyśmy o tych wyborach troszeczkę porozmawiać. Może ja pozwolę sobie zacząć od pana Eugeniusza. Pan od wielu lat przedstawiał w polskim parlamencie mniejszość białoruską, jednak 4 lata temu pan zrezygnował z walki o poselski mandat, jednak postanawia pan powrócić i kontynuować karierę polityczną. Dlaczego?
No może jedna uwaga, ja raczej się czułem reprezentantem prawosławnej społeczności, chociaż jestem Białorusinem i o prawa mniejszości nie tylko białoruskie, ale wszystkich w Polsce zabiegałem. Tak, rzeczywiście 4 lata temu zrezygnowałem już, bo uważam, że tak Bóg dał, że może miałem tą szansę, miałem możliwość uczestniczenia w życiu politycznym, ale to zaczęło się w moim życiu, to było, bym powiedział, ciągle trochę przypadkowo, bo wynikła ona moje zaangażowanie i moje pierwszy pobyt, że tak powiem, wybór do parlamentu wynikał z tego, że ja byłem już pierwszym przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej i pojawiła się możliwość, to była propozycja, to była inna rzeczywistość polityczna, jeszcze w PRL-u działały organizacje katolickie, a jedna była ekumeniczna, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, oni mieli reprezentację w Sejmie, no i zaproponowano prawosławnym i ówczesny, wieczna pamięć, Władyka Jeremiasz, ale też nasz tutaj obecny metropolita, wówczas nasz biskup Władyka Sawa powiedzieli, no jak ci proponują, idź, może coś będziesz mógł zrobić dla naszej cerkwi, dla społeczności.
Propos, i od tego się zaczęło. A propos zrobić, ja postaram się troszeczkę wymienić chociażby ustawa o stosunku państwa do cerkwi, czy państwa do mniejszości narodowych, możliwość regulowania własności majątku cerkiewnego, zakładania bractw, stowarzyszeń, czy również prowadzenia szkół lub przedszkoli. To takie, można powiedzieć, jedne z flagowych inicjatyw, w których pan brał udział. Oczywiście to bardzo wiele. A w tym roku co pan chciałby zrobić w polskiej polityce, reprezentując również mniejszość białoruską?
Jeśli obdarzą mnie wyborcy zaufaniem i zostałbym wybrany, to ja zdaję sobie sprawę, co może poseł pojedynczy i ja jeszcze w dodatku wszystko wygląda na to, bo ja startuję z koalicji Obywatelskiej, lista numer 5 i 5 jestem na tym.
Przypominamy,
numer,
na kandydat
liście,
na piątkę.
Że ile, co może, to nie jest tak, że w Sejmie można wiele, będąc w opozycji, ale coś można, bo jeżeli większość widzi i uda się przekonać, dotrzeć do nich, że inicjatywa, którą na przykład podejmowałem, tak było na przykład, pan redaktor wymienił te ustawy, ale były też inne, i to wtedy można przekonać, ja mam przede wszystkim takie doświadczenie, że ze strony ludzi, posłów wierzących, katolików wierzących, jeśli przedstawia się rzeczowo i tak że autentycznie problemy naszej społeczności, to da się przekonać. Czy w najbliższym Sejmie, gdybym został, udałoby się, ja mam, co mam na myśli? Po pierwsze, z takich, te kwestie ustawowe są w zasadzie uregulowane. I kwestia jest stosowania prawa, przestrzegania prawa. Jedną inicjatywę na pewno, bo to nie wszystko, co ja podejmowałem, się udało, bo taką porażkę ponosiłem dwukrotnie w dwóch kadencjach. Podejmowałem próbę, przygotowywałem projekt ustawy, nowelizacji ustawy w zasadzie o kombatantach, w skrócie mówiąc, która by umożliwiła sądom wypłacanie zadośćuczynienia, odszkodowań ofiarom tych zbrodni dokonanych przez podziemie, w szczególności przez te oddziały pacyfikowanych prawosławnych wsi, przez oddział Romualca Burego. To jest bardzo taka boląca kwestia. Dlaczego? Ponieważ sprawcom, rodzinom i sprawcom państwo z budżetu państwa, a więc także z naszych podatków, a więc także z podatków rodzin ofiar, wypłacane są te zadośćuczynienia, a ofiarom się odmawia. Więc na pewno wrócę do tej kwestii.
Do tego na pewno wrócimy. Na pewno.
A jeszcze jest kilka takich spraw związanych z to też prawnie chodziłoby o nowelizację na przykład ustawy o zgromadzeniach. Moim zdaniem skandaliczne marsze w Hajnówce, jeśli już przy tym temacie, nie może być w państwie takiej wolności wyrażania swoich poglądów bezwzględnej. Jeśli one propagują nienawiść, propagują ludzi jako kreują na bohaterów ludzi, którzy dokonali takich czynów zbrodniczych, to powinno być przez władze, powinny na to zareagować.
O tym za chwilę szerzej porozmawiamy, ale jak już wspomniałem, z nami jest jeszcze pan Aleksander Wasyluk. Panie Aleksandrze, pan się zdecydował po raz pierwszy w swoim życiu kandydować do polskiego parlamentu i tutaj w sposób naturalny rodzi się takie pytanie, w jaki sposób taka idea się u pana zrodziła? Co chciałby pan wnieść do polskiego parlamentu?
No ta idea rodziła się od jakiegoś czasu, bo kilka lat temu startowałem w wyborach samorządowych, później byłem zaangażowany w działalność Forum Mniejszości Podlasia i taka świadomość polityczna i odpowiedzialności za nasz kraj to nie jest coś nowego, coś, co się pojawiło w ostatnim momencie. Były też jakby rozmowy, osoby pewne namawiały mnie do tego, żebym wystartował. Ja podjąłem tą rękawicę, okazało się, że jest możliwość wystartowania. Też wymyśliłem sobie ten start w Warszawie jako coś, czego nigdy nie robiliśmy my jako środowisko prawosławne, a myślę, że potencjał jest bardzo duży. Osoby, które ze mną współpracowały, bardzo duża część redakcji Cerkiew.pl przeniosła się do Warszawy, pracuje, mieszka w Warszawie. Sporo studentów, którzy nadal są w redakcji, to też są warszawiacy, więc pierwsza rzecz to, że chciałbym sprawdzić i jakby zaktywizować tą część społeczności prawosławnej, czyli społeczność warszawską, ale ja nie chciałbym być tylko kandydatem prawosławnym. Myślę, że bycie w parlamencie to z punktu widzenia osoby prawosławnej świadczenie o prawosławiu.
No właśnie, pan startuje z ugrupowania Koalicja Obywatelska, Warszawa i Zagranica, miejsce numer 33. Ja przygotowując się trochę do tej rozmowy, na pańskiej stronie zauważyłem jedną rzecz. Pan uważa, że polski parlament jest zbyt mało zróżnicowany.
Tak.
W jaki sposób pan by go chciał bardziej zróżnicować?
No, wydaje mi się, że brakuje przede wszystkim w parlamencie osób, które są aktywne, działają w organizacjach pozarządowych, są blisko ludzi i znają ich problemy. Bardzo często ograniczamy się do ludzi, którzy są związani z partiami politycznymi, osobami, które poprzez różne działania próbują mieć jak najlepsze pozycje, jak najlepszą pozycję startową w wyborach. Ja daję taką możliwość dla ludzi, żeby zagłosować na osobę niezależną, na osobę, która ma doświadczenie w działalności pozarządowej, społecznej i w działalności, która też kreuje liderów, bo jakby moim celem jest, jednym z głównych celów jest też praca z młodzieżą i szukanie liderów, którzy będą mnie zastępowali. Ja nie chciałbym dużo robić sam. Bardzo mi zależy na tym, żeby się wsłuchiwać w głos ludzi i żeby pomagać w realizacjach różnych projektów. I tutaj przykład pana Eugeniusza jest bardzo dobry, bo ja jako młody działacz organizacji kiedyś poprosiłem go o zorganizowanie spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i to, że on był wtedy w parlamencie, że miał taką możliwość, znał tych ludzi, otworzyło mi z małej organizacji człowiekowi szansę na spotkanie, przedstawienie projektu i nasz projekt Kolory Prawosławia Polska się rozpoczął. Rozpoczął w taki sposób, że w tej chwili wydaliśmy album, zorganizowaliśmy wystawę w ponad 15 krajach. Więc ta jakby potrzeba jest duża, żeby ktoś nas reprezentował, gdyby ktoś był naszym głosem, by też nam pomagał. Ale wydaje mi się, że też trzeba zdawać sobie sprawę, że polski parlament potrzebuje osób prawosławnych. Nie tylko dlatego, że jesteśmy bardziej zróżnicowani, powodujemy, że ten parlament jest bardziej zróżnicowany, ale jesteśmy też taką wartością dodaną, chociażby w relacjach międzynarodowych. Ja w tej chwili współpracując z organizacją międzynarodową parlamentarzystów, poznałem już wielu parlamentarzystów z różnych krajów. I ostatnio spotykając się nawet z ambasadorem Polski w Albanii, rozmawiając o tym, że kandyduje, troszeczkę na żarty powiedział do mnie, no tak, jak już pan zostanie wybrany, to mam nadzieję, że powstanie jakaś komisja polsko-albańska. I ja odpowiedziałem, nie ma sprawy, bo ja znam już parlamentarzystę albańskiego, który jest prawosławny, jest wysoko postawionym politykiem w tym kraju. Więc my, prawosławni, nie tylko dajemy coś, możemy reprezentować swoją społeczność, ale myślę, że jesteśmy taką wartością dodaną, którą wszyscy Polacy powinni cenić i wspierać.
Zanim wrócę jeszcze do pana Eugeniusza Czekwina, chciałbym podkreślić, my znajdujemy się w prawosławnej rozgłośni radiowej i ja też uważnie przyglądając się informacjom o kandydatach, w rubryce mniejszości wyznaniowe i narodowe pan napisał taką jedną rzecz. Chciałbym się zaangażować w pracę Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Co chciałby pan w takiej komisji zrobić dla mniejszości wyznaniowych?
To jest komisja, w której jakby naturalnym i miejscem jest obecność przedstawiciela prawosławnych. I to jest właśnie wielki ból, że w tej chwili nie ma takiej osoby. Tak naprawdę to my powinniśmy...
A gdyby taka osoba była, to...
To my powinniśmy tworzyć jakby program tej komisji. To my powinniśmy decydować o tym, czym się zajmuje.
Czy ma pan jakieś punkty programu do tej komisji?
Ja ogólnie uważam, że jestem osobą nową, świeżą i nie chciałbym... unikam po pierwsze obietnic i unikam rzeczy, które jakby obiecuję, że spełnię i zrealizuję. Po pierwsze, jestem nową osobą i będę się uczył. Mam nadzieję, że jednym z moich nauczycieli będzie pan Eugeniusz, który również się dostanie do parlamentu, ale też wydaje mi się, że wybierając osoby do parlamentu powinniśmy patrzeć na to, co do tej pory dokonały, co sobą reprezentuję. Ja przynajmniej w ten sposób co roku głosuję i wybieram nie na podstawie obietnic, nie na podstawie uśmiechów i zdjęć z kim ta dana osoba stoi, komu podaje dłoń, tylko na podstawie tego, czym ta osoba, co ta osoba robiła do wyborów, co może zaprezentować i zaoferować jako ta dana osoba.
Ja, jeśli można uzupełnić, Aleksander wspomniał o naszych możliwości pewnego działania na międzynarodowej arenie i to jest istotne i ważne, bo nasza cerkiew liczebnie niewielka, ale w świecie prawosławnym ma, to dzięki przede wszystkim naszemu metropolicie i aktywności może właśnie młodzieży naszej, jest pozytywnie postrzegana i no ja też byłem we władzach takiego zgromadzenia parlamentarzystów prawosławnych, ale wracając na nasz krajowe podwórko, chcę powiedzieć, że obecność prawosławnego, to nie chodzi tak bardzo, czy będzie to pan Czykwin, czy Aleksander Wasyluk, ale ktoś, kto potrafi zabrać głos, przedstawić nasze oczekiwania, nasze nawet obawy i prawosławni, ja to o tym mówię otwarcie, nawet jak nie kandydowałem bardzo, jeszcze bardziej, my jesteśmy odpowiedzialni za to, w pewnej sensie za sytuację prawosławnych wspólnot poza Białostoczyzną. Łemkowie mają swoje problemy. Już nie chcę wracać bardzo do historii. Bardzo długo ciągnęło się, bo ich prawo do ich świątyń, tych łemkowskich, nie było uregulowane w ustawie o stosunku państwa do Kościoła prawosławnego. I musiało upłynąć chyba 90 lat, żeby ona była. To była bolesna sprawa, bo groziła im ciągle ta utrata tych praw własności. Czy na przykład nawet takie symboliczne, bo Aleksander mówił, że o Komisji Mniejszości Narodowej. Ja byłem pewnym, jak w Sejmie najczęściej wiceprzewodniczącym, ale przez pewien okres w jednej kadencji przewodniczyłem tej komisji i na przykład w 2005-2007 ja sobie postawiłem taki za cel, że Sejm wyrazi jednak to wyrazi swój stosunek, osąd wobec akcji Wisła. To nas na Białostoczyźnie nie dotknęło, ale Chełmszczyznę, południową Polskę, no tragedia tych ludzi ogromna i niesprawiedliwość, i oni w poczuciu krzywdy żyli i jeszcze często ich dzieci czy wnuki też tak mają. Co się udało w komisji, to była dosyć taka sytuacja wyjątkowo. Mimo sprzeciwu dużego w komisji udało się takimi pewnymi zabiegami taką uchwałę, ale komisji podkreślam, bo żeby parlament przyjął taką uchwałę potępiającą akcję Wisła, wyrażającą przynajmniej jakieś współczucie czy żal z tego powodu, że to, taka akcja miała miejsce, nie udało się. Ale warunkiem było, żeby w ogóle parlament się zajmował, była komisja, najpierw komisji opinia i taką komisja przegłosowała. No ale oczywiście są bardzo wiele spraw bieżących właśnie, szczególnie wobec mniejszości i finansowania tych projektów służących kulturze mniejszości, wydawnictw, audycji radiowych, telewizyjnych i tak dalej. No to, co sprzyja zachować tożsamość kulturową tych społeczności.
Wspomniał pan o sprawach bieżących. Pytanie do dwóch kandydatów. Według panów najpilniejszymi sprawami bieżącymi, ja oczywiście będę podkreślał tutaj, ale nie tylko, prawda, rolę mniejszości wyznaniowych czy narodowych, ale najpilniejszymi takimi sprawami bieżącymi dla mniejszości wyznaniowych czy narodowych według panów to są jakie?
Dla nas na województwie podlaskim na pewno jest problem depopulacji, czyli wyludniania południowo-wschodniej części naszego województwa. Jeśli uświadomimy sobie, że w powiecie hajnowskim na przestrzeni ostatnich 20 lat blisko 30% zmniejszyła się liczba mieszkańców i to przede wszystkim wyjechali ludzie prawosławni, to wiemy, jak wyglądają nasze wioski, to tu jest bardzo wyzwanie nas wszystkich. To własnymi siłami, czy nawet siłami samorządu, sejmiku wojewódzkiego, władz wojewódzkich, tym bardziej samorządowych, powiatowych, czy miast, czy naszych gmin, to się tego nie rozwiąże. To musi być specjalny program rządowy na szczeblu centralnym przyjęty. To oczywiście jest związane też z problemem Puszczy Białowieskiej. Naszym obowiązkiem jest powstrzymanie jej umierania, degradacji, bo tak to następuje. No i oczywiście jakaś stwarzanie warunków, żeby nasza młodzież, nasi ludzie nie czuli się ciągle jeszcze, może starszych to dotyczy w większym stopniu, jako społeczność negatywnie naznaczana. Uczenie to Elżbieta Czykwin, nazwisko nieprzypadkowe, napisała kiedyś taką pracę, mniejszość białoruska jako grupa stygmatyzowana. To teraz to jest popularne takie określenie, czyli przeciwdziałanie tym nacjonalistycznym polskim przejawom skrajnym, a oni się nazywają narodowo-patriotyczne, te organizacje, które te marsze na przykład w Hajnówce już, żeby pozostać, to też budowanie atmosfery, żeby autorytety, w tym rządowe, w tym może nawet też, ja myślę, że i kościelne, i inne, wyraziły swoją opinię negatywną wobec takich zjawisk.
Rozumiem. Panie Aleksandrze, czy pan się zgodzi z przedmówcą, z, domyślam się, kontrkandydatem też w pewnym stopniu?
Ale jest jeden z powodów, dla których jestem w Warszawie, żeby nie być kontrkandydatem.
Rozumiem, chciałem sprawdzić tylko.
Nie, ja może dodam do siebie, co jest według mnie ważne.
Właśnie, chciałem zapytać, czy według pana może jakieś inne są palące potrzeby?
Jednym z najważniejszych palących potrzebów i problemów naszego społeczeństwa w tej chwili, co jest zauważalne we wszystkich organizacjach, z którymi Stowarzyszenie Ortnet, którego prezesem jestem, współpracuję, jest fakt, że brakuje nam liderów. Brakuje nam liderów. Młodzież jest fajna, dorośli też są aktywni, chcą pomagać.
Czego to wynika? Może nie chcę użyć słowa niechęć do współpracy, ale pewnego rodzaju może brak motywacji.
Myślę, że troszeczkę się zmieniły czasy, na pewno. Mm-hmm. Jesteśmy bardziej zajęci przez obecność telefonów komórkowych w naszym życiu, w wolnych chwilach.
To powinno sprzyjać komunikacji.
Komunikacja nie jest na złym poziomie w porównaniu z tym, co ja miałem, gdy byłem przewodniczącym Bractwa. Komunikacja jest zupełnie dużo bardziej bardziej rozwinięta i to może jest ten problem, bo ja rzeczywiście szukałem sposobu komunikowania się ze swoimi przyjaciółmi, a w tej chwili w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że może być problem z komunikacją. Problemem z telefonów jest to, że w wolnych chwilach zamiast wymyślać fajne projekty i robić fajne rzeczy, my się oddajemy w relaks w telefonie komórkowym. Rozumiem. Sprawdzanie tego, co się
Czyli
dzieje.
Wracając do palących potrzeb, do pozyskiwania liderów.
To są projekty, które angażują organizacje, ale też młodzież, nie tylko do uczestnictwa, ale projekty, które będą budowały przyszłych liderów. To jest nam niezbędne, jeżeli chodzi o nasze środowisko, ale myślę ogólnie Polskę, że to jest ten sam trend, jeżeli mówimy o różnych organizacjach na pewno. Na pewno ważnym problemem jest też zaognienie się sytuacji. Tutaj ogólnie mówię, konfrontacyjne podejście społeczeństwa. Taka nienawiść. Nie można mieć odmiennych zdań, odmiennych poglądów, jest dużo hejtu, trollowania.
Ja przerwę, przepraszam, bo pan też również na swojej stronie troszeczkę napisał taki, myślę, dobry punkt, stop agresji.
Tak.
I tutaj troszkę wejdę w słowo, z tego względu, że pan pisze, iż chciałby przeciwdziałać tej agresji i będzie pan szukał rozwiązań, które pozwalałyby na zachowanie wolności słowa, ale równocześnie nie krzywdziły innych i nie sprowadzały toczonych dyskusji do słownych bijatyk. W jaki sposób? Można tego w ogóle dzisiaj uniknąć? Da się?
Uniknąć się nigdy tego nie da i nawet...
A w jaki sposób pan by próbował to zahamować?
To nie jest tak, że będę, bo tak naprawdę to robimy. Ten proces się rozpoczął. Ja pracuję w agencji interaktywnej Infinity Group, zatrudniającej ponad 100 osób. My dostarczamy rozwiązania internetowe i jesteśmy też świadomi tej odpowiedzialności, bo dużo tego hejtu odbywa się w przestrzeni internetowej. I 6 miesięcy temu, jeszcze przed zabójstwem prezydenta Adamowicza, rozpoczęliśmy taki projekt, który się nazywa roboczo w Spartanie. I ten projekt, głównym celem tego projektu jest przeciwdziałanie przemocy, nie tylko hejtu, ale ogólnie przemocy w szkołach. Zaprosiliśmy do współpracy taką organizację białostocką Klanza. Mieliśmy nadzieję, że ten proces pójdzie szybciej, ale też nie chcemy przyspieszać niczego. To jest projekt, w którym po pierwsze, myśleliśmy, że będziemy przeciwdziałali przemocy w ten sposób, że będziemy uświadamiali młodzież i próbowali ją ochronić przed przemocą, ale w trakcie prac, w trakcie tego jakby poznawania lepiej problemu, doszliśmy do wniosku, że pierwszą rzeczą to jest to, żeby młodzież zrozumiała, co to jest przemoc i pierwszym naszym projektem, który uruszy prawdopodobnie, mamy taką nadzieję, w Dniu Przemocy właśnie młodzieżowym w listopadzie, będzie ankieta zatytułowana Agresja z dużym końcówką ja, czyli skupieniem się nie na tym, w jaki sposób jesteśmy ofiarami, ale czy przypadkiem nie jesteśmy dawcami tej przemocy, bo tak naprawdę każdy z nas może zapomina o tym, że jakimś gestem, jakimś słowem też może wywołać
Może być powodem, który stanowi agresję.
Dokładnie.
Ja celowo to powiedziałem, jeszcze wrócimy do tych palących potrzeb, bo ja panu przerwałem, ale znowuż przepraszam, że będę pana cytował, ale trochę bym chciał. W walce z nienawiścią za najważniejsze uznaliśmy poszukanie jej przyczyn, nie zaś walkę z jej skutkami. Jakie to są przyczyny tej agresji dzisiaj w naszym społeczeństwie?
Ogólnie, to jest to, co mnie najbardziej często boli. Nawet jeżeli mówimy o marszach w Hajnówce, to bardzo często się skupiamy na tym, narzekamy może na tą młodzież, albo mamy żal, że tak dużo tej młodzieży zachowuje się w taki, a nie inny sposób, a nie zastanawiamy się, co się stało, dlaczego oni wyrośli na takich, a nie innych ludzi, dlaczego na ich drodze nie pojawił się człowiek, który był w stanie zaszczepić w nich zupełnie inne wartości. Więc
jak
w medycynie nawet i we wszystkim innym, nie powinniśmy się skupiać na leczeniu skutków, tylko powinniśmy szukać przyczyn i jak poznamy, gdzie są te przyczyny, to jesteśmy w stanie coś zdusić w zarążku. I to mniej nas będzie kosztowało wysiłku, czasu i efekt będzie dużo lepszy i pozytywniejszy.
A jeszcze wracając do palących potrzeb, myślę, że pan się zgodzi z panem Eugeniuszem Czekwinem, mam na myśli to wyludnianie. Myślę z tych naszych terenów, tutaj Białostoczyzny, okolic, w jaki sposób? Nie wiem, czy to się da zatrzymać, ale może da się trochę spowolnić lub zahamować. W jaki sposób można było
przeciwdziałać? Myślę, że da się to spowolnić, zahamować. Są też pozytywne przykłady. Ja jestem sama osobą, która wróciła z emigracji, z Genewy, pracując w Światowej Radzie Kościołów. Ja tam wyjeżdżając wiedziałem, że jadę tylko po to, żeby wiedzieć, że chcę wrócić. I tak się stało rzeczywiście. I znam wielu moich znajomych, którzy wysokie stanowiska piastowali w różnych miejscach na świecie i w Polsce. I wracają na Podlasie i są szczęśliwsi. Są lepsi, są bardziej szczęśliwi, że tutaj żyją, więc ten proces jest możliwy do odwrócenia. Trudno jest pewnie zatrzymać młodzież, bo ona wyjeżdża, ale powinniśmy stworzyć też taki klimat, żeby ludzie chcieli wracać, jak już wyjadą w ten świat, jak zdobędą nowe doświadczenia, bo ja uważam sam, że podróżowanie i wyjeżdżanie jest bardzo wartościowe, więc jeżeli mam swoich znajomych, którzy się zastanawiają, czy mają wyjechać, to ja często mówię, że tak, wyjedź po to, żeby wrócić. I to trzeba też budować. Trzeba budować świadomość, że te życie na Podlasiu jest lepsze, wolniejsze może. Ostatnio rozmawiałem z kierownik marketingu firmy Nikon, z którą współpracuję. Ona sama rodowita warszawianka, powiedziała, że całe życie miała taki pęd życiowy i nie mogła się przyzwyczaić, jak wyjeżdżała do takich miast jak Białystok. Dla niej było wszystko za wolne. A sama teraz się przeprowadziła na przedmieścia Warszawy i mówi, że teraz to dopiero docenia. Więc my powinniśmy przede wszystkim doceniać to, co mamy. Powinniśmy budować przemysł, rozwijać przedsiębiorstwa, właśnie takie, w których jak między innymi pracuję, czyli rozwijać technologie informatyczne, które nie potrzebują tego, żeby młodzież wyjeżdżała i zarabiała przyzwoicie, tylko inwestować właśnie w takie gałęzie, w których możemy być konkurencyjni, lepsi i nie młodzież wcale nie potrzebuje być zdalna.
Rozumiem. A propos podróżowania, bo pan o tym wspomniał, podróżowanie to też spotkania, podróżowanie to też doświadczenie. Panie Eugeniuszu, pan tego doświadczenia, no nie sposób panu odmówić doświadczenia w polityce, ale też i w różnych innych dziedzinach. Pan odbył wiele spotkań, na pewno z wieloma interesującymi ludźmi. Czy te spotkania, czy te podróże na pewno przełożyło się na pana doświadczenie? Co pan czerpie z tych spotkań i później przekłada na pracę w polskim Sejmie lub też pracę w różnego rodzaju komisjach, chociażby Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych lub Wyznaniowych?
Do pytania, o czym Aleksander mówił, jak przeciwdziałać temu wyludnianiu się naszej tutaj małej ojczyzny, na pewno bardzo ważny jest problem współpracy z Białorusią. Przygraniczne położenie nie powinno być problemem, a szansą. Nawet w tym wymiarze takim bardzo ograniczonym do tej turystyki handlowej, ono dawało i daje i może znacznie więcej dawać korzyści przygranicznym tutaj naszym terenom w związku z naszym położeniem. Ja jestem krytyczny bardzo wobec całej polityki zagranicznej polskiej, wobec wschodnich sąsiadów, ja tutaj mam na myśli Białoruś przede wszystkim, ale też i Rosję. To jest Polska traci na naszych oczach szansę tego bycia pośrednikiem, pomostu, korzystania z tego naszego. I trochę te starsze pokolenie moje i troszkę jeszcze młodsze i znało język rosyjski, mentalność i to wszystko, co ułatwiałoby kontakty. Niestety rusofobia, jak profesor Łagowski taki z Krakowa określił, stała się ideologią teraz obowiązującą, ale to można przełamywać. I wracając do pytania o spotkania, co to daje? No oczywiście daje dużo. Ja już tu nie chcę wracać do tej wizyty patriarchy Kiryła w Polsce, kiedy to było wspólne oświadczenie historyczne. Uważam, ono zostało jakby zatracone, podpisane przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, patriarchy pierwszy raz, wezwanie ludzi wierzących o pojednanie. Ale z tych takich spraw konkretnych, ja na przykład zabiegałem bardzo o nowe przejścia graniczne z Białorusią. W dwóch przypadkach, nie do końca one takie pełnowymiarowe, bo w Białowieży i na Kanale Augustowskim, ja przewodniczyłem takiej parlamentarnej grupie polsko-białoruskiej. Póki jeszcze te stosunki były jako takie, później w ogóle taki grup marszałek nie wyrażał zgody, żeby powstawały. I na przykład, no udało się, ale trzeba po prostu rozmawiać. Jak byłem jeszcze 4 lata temu w Sejmie ponieważ oprócz grupy parlamentarnej, to jest taka oficjalna płaszczyzna współpracy międzyparlamentarnej, posłowie mogą organizować takie zespoły, na które marszałek nie musi wydawać zezwolenia. Więc nie było zgody na grupę parlamentarną polsko-białoruską, no to ja założyłem zespół. No i byłem bardzo krytykowany za to, że zaprosiłem ambasadora Białorusi. No, to w ogóle, no nie chcę do tego wracać, ale, ale na pytanie przyszli posłowie też zdziwieni, że jest taki ambasador, na pytanie, czy ruch bezwizowy przygraniczny, bo to jest naszym, powinno być bardzo istotnym, ważnym, żeby wprowadzić bezwizowy ruch przygraniczny z Białorusią. Ambasador powiedział otwarcie, będą normalne stosunki, będzie ruch bezwizowy. Wizowy. Więc to jest ważne. Ale jeszcze przypomniałem, Aleksander mówił o tych liderach i o tej młodzieży, która jest zajęta tak tym internetem. To przypomniało, teraz niedawno słyszałem w polskim radiu rozmowę dwóch pań, która jedna mówi, wyobraź sobie, przyszłam do kawiarni, pod oknem siedzi młody człowiek, nie ma słuchawek w uszach, nie patrzy w smartfon, nie wysyła SMS-ów, siedzi, patrzy w okno i pije kawę, a ta druga mówi, trzeba było uciekać, bo to może to coś nienormalnego. To, no oczywiście to jest wyzwanie dla nas, dla społeczności mniejszościowej, niezwykle też ważne, bo my to jest, musimy pamiętać o tym, oprócz codziennych trosk i obaw i tak jak każda polska rodzina związana z wychowaniem dzieci, związana ze szkołą, związanych ze służbą zdrowia i tak dalej, mamy jeszcze dodatkowe zadania i zobowiązania.
No właśnie, a propos zadań. Wyobraźmy sobie, nie wiem, czy panowie się zgodzą, ale wybiegnijmy trochę w przyszłość. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj jest niedziela i że pan Aleksander wygrał wybory. Zaraz to samo pytanie zadam panu Eugeniuszowi. Panie Aleksandrze, gdyby się okazało, że w niedzielę akurat pan wejdzie do ugrupowania, że na pana zagłosują, od czego pan zacznie swoją pracę od poniedziałku?
Od czego zacznę swoją pracę? Przede wszystkim to powiem, no, może...
Powiedz, że od szampana.
Nie, od podziękowania. Od podziękowania zarówno wyborcom, jak i Bogu, że to, czego się podjąłem, udało mi się zrealizować. Chociaż chciałem też powiedzieć, bo to jest bardzo ważne i tutaj szczególnie, jeżeli rozmawiamy w studiu Radia Prawosławnego, ja miałem też duże dylematy, czy startować, czy to w ogóle ma sens, czy osoba prawosławna powinna startować. I te dylematy rozwiął arcybiskup Anastazios, z którym miałem się przyjemność spotkać w trakcie już tej trwającej kampanii. Zajechaliśmy na obrady jury konkursu fotograficznego, który mam przyjemność organizować i zadałem mu te same pytanie. Władyko, czy dobrze robię, że startuję? A mówi, dlaczego tak pytasz? Ja mówię, no, czy to jest dobre dla mojego zbawienia? Bo każdy chrześcijanin, pierwszym jakby celem, które powinien mieć, to powinno być jego osobiste zbawienie. A on mi na to pytanie powiedział tak. Misji nie robi się w miejscach, gdzie się czujemy komfortowo. Trzeba umieć wyjść poza strefę komfortu i myślę w ogóle, że jednym z głównych celów tego, że chcemy być w parlamencie, to jest też misja chrześcijanina, misja osoby prawosławnej, świadczenie samym sobą o tym, kim jestem, jakie mam wartości, czym jest prawosławie, to dużo więcej może zrobić niż obietnice, niż działania. Jeżeli moi koledzy poznają się, jeżeli dam im szansę poznania prawosławia i zrozumienia, że to nie jest coś egzotycznego, odmiennego. Mówiliśmy o krajach za wschodem. To samo, jeżeli my się spotykamy, jeżeli my widzimy, że ten drugi człowiek jest bardzo do nas podobny i podobnie myśli, podobnie działa, to wydaje mi się, że możemy zmieniać świat na lepsze. I jedna z takich głównych celów to jest właśnie budowanie tego lepszego świata, pokazywanie, kim my jesteśmy i myślę, że od tego też bym zaczął. Na pewno zacząłbym od też tworzenia zespołu, z którym będę pracował, bo ja nie lubię pracować sam. To, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest to, że chcę robić rzeczy w bractwie czy w stowarzyszeniu. Jeżeli czuję, że robię to z kimś zupełnie inną, to ma energię, inny poziom.
Także, czyli taka kooperacja, a nie konkurencja.
Zdecydowanie tak.
I panowie dzisiaj przyszli, ja tak trochę zażartowałem, że pan Eugeniusz to jest pana kontrkandydat i odwrotnie, prawda? Ale gdyby na przykład, sprawdzając to trochę, przepraszam, że ośmielę się w ten sposób, gdyby pan miał powiedzieć, dlaczego warto by zagłosować na pana Eugeniusza, to co by pan powiedział?
No przede wszystkim, że to jest osoba sprawdzona, która wiele lat swoją osobą świadczy o tym, że tematy prawosławne są dla niej ważne, że jest osobą, która będzie nami reprezentowała. I to też, to co teraz powiedziałem, to też trochę wynika z tego, co słyszałem wcześniej, bo pan Eugeniusz na którymś ze spotkań takich większych naszych wspólnych powiedział, że w skrytki posłów lądowało też przegląd prawosławny, więc to jest taka drobna rzecz, która może nikt nie zauważy i o której nikt może nie jest w stanie powiedzieć, bo mówimy o ustawach i innych rzeczach, ale te ustawy są możliwe właśnie dzięki tym drobnym rzeczom, tym, że ludzie nas lepiej poznają. Pan Sławomir Nazarok, który jest tutaj radnym lokalnie bardziej, opowiada też historię, kiedy wręcza książki dla osób, często zagorzałych przeciwników, książki na przykład Nie święci święci z zaznaczonym fragmentem, od którego trzeba zacząć czytać. Więc to jest też cel, żeby zmiękczać tą skałę, żeby uświadamiać innych o naszym istnieniu, o naszej roli i wartości naszej.
Mhm. Panie Eugeniuszu, a jeszcze to samo pytanie, żeby tak dla równowagi, gdyby się okazało jednak, że to pan zdobył odpowiednią liczbę głosów od poniedziałku, już kiedy ten kurz opadnie i te podziękowania również padną ze strony kandydatów do elektoratu, do społeczeństwa, od czego pan zacznie swoją pracę w Sejmie?
No na pewno w tą taką czystą parlamentarną, o tym mówiłem, o przygotowaniu projektu, bo to trzeba zebrać przynajmniej 15 podpisów, poparcie, całą procedurę, to jest wiadomo, już jak kwestia, ale wydaje mi się, że my mamy, ja bym angażował się też, to co teraz powiem może niekoniecznie będzie takie pozytywne przez wszystkich odebrane, bo w rozmowach ja teraz dużo jeżdżę po naszych, spotykam się z ludźmi na wsiach i w naszych tu miejscowościach, bywa takie pytanie, a co wy dla nas, to znaczy konkretnie dla gminy Orla, Kleszczele, czy jakieś innej. No więc tam o tych białoruskich współpracy to można mówić, ale to, co Aleksander powiedział, nasi ewentualni wyborcy, i to jest prośba moja i apel, powinni jakby się wznieść troszkę nad ten codzienny, bytowy poziom. My, każdy z pojedynczy, daj Panie Boże, może będzie nas dwóch i jeszcze jest senator, może to w ogóle byłoby świetnie, możemy właśnie dawać świadectwo, możemy być pomocni też w łagodzeniu tych sporów, bo ja miałem takie doświadczenie, jak zadawałem politykom polskim nieraz takie pytanie, o co wy się tak bardzo wspieracie i kłócicie? Pokolenia marzyły Polaków, żeby mieć tak komfortową sytuację jak teraz. Odcięliśmy się od Rosji, już nieuzależnieni, jesteśmy związani przez NATO, przez Unię Europejską, Zachodem, to, co zawsze było marzeniem. O co się tak kłócić? No, różnice zdań są naturalne, ale żeby dwa plemiona przeciwko sobie, ja myślę, że to może wynika z prawosławia, że jest takie, jak nasz metropolita zawsze podkreśla, że nie wnosi prawosławie zła, uczy pokory, uczy wybaczania, uczy kwestii szacunku do innego myślącego. No są granice. Oczywiście nie możemy się godzić na takie, o czym mówiliśmy, na takie obrażanie wręcz rodzin tych ofiar, czy pamięć tych naszych w końcu przecież kanonizowanych męczenników przez naszą cerkiew. My mamy, uważam, też zadanie, ale kto może byłby nawet już teraz lepszy znacznie w kontaktach międzynarodowych. To co się dzieje...
Chciałem poprosić o to samo, o co prosiłem pana Aleksandra, bo kiedy pan Aleksander mówił, dlaczego warto głosować na pana Eugeniusza, pan spoglądał, słuchając tego uważnie, a gdybym zapytał pana, dlaczego warto by, bo jak rozumiem działacie na zasadzie kooperacji, nie konkurencji, dlaczego warto by zagłosować na pana Aleksandra?
No bo on jest społecznikiem. To nie jest człowiek, który, osoba, ja go obserwuję z wielką sympatią, ponieważ jeśli już coś mamy, to naturalnie, oczywiście nasze pokolenie nie tak do końca przeżywało to, co przedwojenne, czy przy czasie wojny, już nie mówiąc o tych, którzy w bieżeństwie przeżyli i to wszystko, że mamy przegląd prawosławny, no to jeżeli kogoś to interesuje, to może przeczytać, ale Alik stworzył właśnie też, o czym wspomnieliśmy, też bardzo piękny projekt Cerkiew.pl, co jest bardzo potrzebne i korzystne. I nawet powiem tak, że byłem świadkiem takiej rozmowy, że jedna z naszych prawosławnych osób powiedziała do duchownego naszego, o, że, no, że, a ja byłem przy tym, że Wasyluk kandyduje, bo już o karierę robić chce. A ten Baciuszka mądrze powiedział, gdyby on chciał robić karierę swoją, biznesową, to tyle, ile on włożył energię w społeczną działalność na rzecz cerkwi, na rzecz naszej społeczności, to już byłby dzisiaj bardzo zamożnym człowiekiem i miałby swoje biznesy. Więc mogę tylko to powiedzieć, że z szacunkiem, bo może ja, no tak jak nie chcę już wracać do tego, bo już ponad przegląd jest znacznie starszy, ale prowadzenie, zakładanie i organizowanie, zresztą tutaj jesteśmy w radiu, to wiecie, że to nie jest proste i łatwe, że to samo nie spada, więc to jest to. Ale podkreśliłbym też tą myśl. Ja też będę próbował. My możemy odgrywać istotną taką pewną rolę w wymiarze międzynarodowym dla prawosławnej wspólnot, nie tylko naszej. Ja przypomnę tylko, że tutaj w tym budynku, kiedy ojciec Włodzimierz Misiejuk obecnie był generalnym sekretarzem Syndesmosu, młodzieżowej organizacji skupiającej organizację młodzieży prawosławnej z całego świata, to był złoty okres dla tego syndesmosu. I w moich kontaktach, w moich ja widzę, że oni patrzą na nas w pewnym sensie. My jesteśmy bardzo tak małą cerkwią liczebnie, tak jak kiedyś profesor Nowosielski powiedział, że ani prawosławni, ani polityczną siłą nie mogą być, ani społeczną. Możemy tylko dawać, być duchową, dawać świadectwo i być obecni, że każdy, kto zechce dotknąć tego prawosławia, to może przyjechać na grabarkę do Supraśla, czy pójść znaleźć cerkwię i go dotknąć. Więc możemy taką rolę pewną odgrywać. No a z kontaktami ja wspomniałem o tych działaniach w ramach tej jeszcze wrócę do tej kwestii współpracy przygranicznej. O tych dwóch to było takie ciekawe, że w polskiej polityce się teraz zmieniło, ale był taki okres, że wobec Białorusi absolutny bojkot był. Nawet nie wiem, na poziomie dyrektorów departamentów Ministerstwa Spraw się nie spotykano. No i a o tych przejściach. Ja na przyjęciu metropolity Filareta, białoruskiego egzarchy, no jego było 70-lecie, przyjeżdża prezydent Łukaszenko. Metropolita mnie przedstawił, ja mówię, panie prezydencie, po białorusku oczywiście na niego mówiłem, ja pochodzę z rodziny, której mama wieś została, granica rozdzielała dwie wsi. Ja pamiętam jej płacz, że ona nie mogła pójść do swojej matki, do swoich sióstr. Była po wojnie ciężka sytuacja, ciągle słyszałem komnitaja, proklata, hranycia. Tak mu mówię, panie prezydencie, my tu w grupie parlamentarnej się staramy o te dwa przejścia. No, to coś tam powiedział, za tydzień czy za 10 dni dzwoni ten mój partner, taki współprzewodniczący, jest dobro, zgoda. Czasem takie kontakty dają też możliwość konkretnego jakiegoś rozwiązania.
Szanowni Państwo, przypomnę, że gośćmi Radia Ortodoksja są pan Eugeniusz Czykwin oraz pan Aleksander Wasyluk, kandydaci na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. I zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, ja chciałbym poprosić panów, aby w ciągu jednej minuty panowie powiedzieli, dlaczego warto na panu zagłosować. Panie Eugeniuszu, zacznijmy od pana. Umówmy się, jedna minuta, dlaczego warto na pana zagłosować?
W parlamencie musimy, to nie chodzi o Czykwina czy Wasyluka, musimy mieć swego, jako społeczność prawosławna, musimy, to jest konieczne, swego przedstawiciela, który potrafi przedstawić, przynajmniej ja już nie mówię, że potrafi załatwić, będzie próbował to, ale to jest od wielu czynników zależne, ale przynajmniej wyartykułuje nasze aspiracje, nasze bolączki, nasze potrzeby, będzie umiał się sprzeciwiać tym zagrożeniom, o których mówiliśmy i będzie dawał świadectwo pozytywne, na ile to jest możliwe, że prawosławie to jest święte i piękne, no bo takie ono jest.
Dziękujemy. I to samo pytanie, panie Aleksandrze. Dlaczego wyborcy według pana powinni na pana zagłosować?
Ja przede wszystkim dołączę się do tego, co powiedział mój przedmówca. A dlaczego powinni na mnie zagłosować wyborcy w Warszawie? To przede wszystkim między innymi też dlatego, że robimy to po raz pierwszy, że jest to coś, co nie miało miejsca do tej pory w Warszawie. Jest to trudne wyzwanie przede mną, ale też przed moimi wyborcami. Trudne chociażby dlatego, że nie wszyscy nawet się o mnie dowiedzą. Więc ja nie tylko proszę o to, żeby na mnie zagłosować. Proszę słuchaczy Radia Ortodoksja również o to, żeby jeżeli słuchają i mają kogoś w Warszawie, za granicą, żeby pomogli mi w tym. Bo to jest nasze wspólne dzieło tak naprawdę. Wspólne dzieło, żeby dotrzeć z tą informacją, żeby sprawdzić, jaki jest nasz potencjał w Warszawie, za granicą. Być może sprawić właśnie to, że będzie nam łatwiej wprowadzać jedną osobę w Białymstoku, jedną w Warszawie, stanowić większą siłę, większy potencjał. Ja mogę tylko się zobowiązać do tego, że traktuję też swego rodzaju bycie tym politykiem jak powołanie, jak misję, więc zdaję sobie sprawę, jak to jest ciężkie zadanie dla osoby, która chce poświęcić temu swój czas, ale obiecuję, że będę się starał nie zawieść w pokładanych we mnie nadziei, bo wiem, że takie są. Cieszę się w ogóle, że większość ludzi komentujących mój start jest bardzo pozytywna do tego, bardzo przychylna i też dużo osób pomaga.
Startujemy z listy numer 5, to może być dobrym jakimś symptomem. Alik w Warszawie ma 33 numer, ja 5 w województwie podlaskim. Także zapraszamy, prosimy o Państwa
dokładnie
głosy.
Ja zawsze mówię tak, proszę zagłosować, jak ze znajomym rozmawiam, na pana Eugeniusza w Białymstoku, w podlaskim województwie i przy okazji namówić jedną, dwie osoby, które mogą na mnie zagłosować.
My życzymy sukcesów wyborczych. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że gośćmi Radia Ortodoksja byli pan Eugeniusz Czykwin, wieloletni poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, dziennikarz, obecnie redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego oraz pan Aleksander Wasyluk, główny inicjator największego prawosławnego serwisu cerkiew.pl oraz serwisu fotograficznego ortfoto.net. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Jak już powiedziałem, życzymy sukcesów wyborczych i być może do następnego spotkania. Dziękujemy pięknie.
Bardzo.
Dziękujemy.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.